Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I dziś znów porozmawiamy o Słowacji. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu przy okazji niejako kampanii wyborczej, która trwała na Słowacji w związku z wyborami prezydenckimi w tym kraju. No i dziś już wiemy, że Słowacja ma, czy będzie miała nowego prezydenta, ma nowego prezydenta elekta. Został nim Peter Pellegrini, który w drugiej turze wyborów zdobył ponad 53% głosów. No i chyba niespodzianki nie było. Wracając trochę do naszej rozmowy sprzed kilku tygodni, był faworytem tych wyborów. Wprawdzie w pierwszej turze wyborów zajął drugie miejsce, no ale ostatecznie skończyło się tak, jak mówiły te przedwyborcze sondaże.
Dokładnie tak. Wielkiego zaskoczenia nie było, aczkolwiek po tej wygranej Iwana Korczoka w pierwszej turze niektórzy liczyli jednak, że uda mu się zmobilizować swoich potencjalnych wyborców i być może wygra. Natomiast faktycznie ta mobilizacja była przede wszystkim po stronie zwolenników Pellegriniego, któremu się udało właśnie zmobilizować zarówno wyborców koalicji rządowej, czyli zarówno zwolenników partii Hlas SD, z której pochodzi Pellegrini, ale także wyborców Smeru i Słowackiej Partii Narodowej, bo tutaj trzeba dodać, że po pierwszej turze poparcie dla Pellegriniego ogłosił Andrzej Danko, lider Słowackiej Partii Narodowej. Wcześniej popierał Stefana Harabina, tak więc dopiero po pierwszej turze się to zmieniło. Ale również Pellegriniemu udało się zmobilizować wyborców skrajnej prawicy, między innymi Partii Republika. Jej liderzy też udzielili oficjalnego poparcia dla Pellegriniego, a także zmobilizował przedstawicieli mniejszości węgierskiej, czyli tej największej mniejszości narodowej na Słowacji, i wielu z nich zapewne właśnie zagłosowało na Petera Pellegriniego.
Czyli przepływy elektoratów po pierwszej turze były kluczowe i zdecydowały o tym zwycięstwie Pellegriniego?
Wydaje mi się, że tak, bo tutaj trzeba podkreślić, że do urn poszło już w tej drugiej turze o prawie 10% więcej osób niż w turze pierwszej, czyli tam mieliśmy ponad 61%.
No i czytam, że to historyczny wynik, jeden
tak,
z większych.
To jest jeden z większych, jeśli też chodzi właśnie o wybory prezydenckie i w ogóle, jeśli chodzi o wybory na Słowacji. No i właśnie były te przepływy pomiędzy tymi elektoratami kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, przede wszystkim kandydatów skrajnej prawicy, między innymi Stefana Harabina, czy tych pomniejszych kandydatów. Mimo że sam Harabin oficjalnie nie poparł żadnego z kandydatów, on powiedział, że jego wyborcy będą wiedzieli, co zrobić, ale pewnie będą jakieś pogłębione badania tych wyborów, ale wydaje się, że większość z nich jednak zagłosowała za Pellegrinim, ze względu między innymi chociażby na jego tą retorykę dotyczącą Ukrainy, polityki bezpieczeństwa. No i plus mniejszość węgierska. Pellegrini po pierwszej turze spotkał się z liderami partii Aliancja, która jest taką jedną z partii reprezentujących Węgrów na Słowacji, partii pro-orbanowskiej, współpracującej z Fideszem węgierskim. No i udzielił jakby lider tej partii poparcia, tak więc wydaje się, że bardzo wielu Węgrów po prostu zagłosowało na Pellegriniego, a nie na Korczoka.
No, czyli Pellegrini poszedł po prostu w skrajności, w skrajny elektorat, żeby poszerzyć z kolei swój elektorat?
Tak, to musiał to zrobić, żeby wygrać, bo tutaj też ta wygrana to było około 6% nad Iwanem Korczokiem, to też jest taka dosyć duża przewaga.
Zdecydowana.
Tak więc on musiał się poszerzyć, no on jest politykiem lewicowym, formalnie, tak? Hlas to jest partia lewicowa, socjaldemokratyczna, no oczywiście naturalnym takim polem wyborczym był elektorat Smeru, ale już ta skrajna prawica to nie było takie oczywiste. Ale jednak...
Chociaż oczywiście nie tylko te skrajne środowiska, jakie pisze pan też w swoim komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, za Peterem Pellegrinim, także jak rozumiem przemawiały te poparcia osób z show biznesu, czy z osób znanych na Słowacji, zarówno ze świata sportu, jak i z influencerów, czy osoby, które mogą cieszyć się jakimś zaufaniem szerszej grupy społecznej i to też, jak rozumiem, mogło mieć wpływ na ten ostateczny wynik Petera Pellegriniego.
Tak, to jest właśnie ciekawe, że po tej pierwszej turze niektórzy influencerzy, czy jakieś znane postacie z show biznesu słowackiego, popularne na Instagramie czy na Facebooku, to na przykład jeden z raperów słowackich, czy była tenisistka, czy...
Dominika Cibulkowa.
Dokładnie. Oni jakby oficjalnie poparli Petera Pellegriniego. Oni są dosyć popularni, mają po kilkaset tysięcy obserwujących na swoich właśnie mediach społecznościowych i to też być może ten wśród tego młodego elektoratu na Słowacji przyczyniło się do zwiększenia poparcia dla Pellegriniego. Czyli widać, że on jakby próbował poszerzyć ten swój elektorat w bardzo różnych środowiskach, ale faktycznie tutaj trzeba przyznać, że często ta jego retoryka podczas debat publicznych, podczas jakichś wystąpień, ona była populistyczna i koncentrowała się właśnie na tym, żeby nie wciągać Słowacji do tej wyimaginowanej wojny, tak? I to było właśnie podkreślane w kontrze do Iwana Korczoka, który był określany przez sztab wyborczy czy zwolenników Pellegriniego jako kandydat wojny. I tutaj chodziło oczywiście o podejście do Ukrainy, no bo Pellegrini od wielu tygodni lansował tezę, że Iwan Korczok może doprowadzić do wysłania wojsk słowackich na Ukrainę, że Iwan Korczok jest zwolennikiem wysyłania uzbrojenia na Ukrainę, że to przedłuża konflikt, powoduje coraz więcej ofiar w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej i że on jest kandydatem pokoju, czyli on przerwie tą pomoc, jeśli chodzi o dostawy broni. Jednocześnie będzie wspierał wszelkie negocjacje pokojowe pomiędzy stronami ukraińską i rosyjską.
Ja też wpisując się w taką narrację w ogóle całego rządu, w tej chwili słowackiego rządu Roberta Ficy, który też jest zdecydowanym przeciwnikiem jakiegoś zaangażowania militarnego, także pomocy militarnej Ukrainie, natomiast też formułuje takie tezy, że oczywiście pomagamy, wspieramy, ale nie militarnie.
Dokładnie tak, aczkolwiek rzeczywistość jest taka bardziej skomplikowana, bo ja już to podkreślałem pewnie we wcześniejszych wywiadach czy jakichś moich tekstach, że Słowacja faktycznie komercyjnie sprzedaje uzbrojenie. Tak? Te firmy zbrojeniowe działające na Słowacji, one dalej komercyjnie za pieniądze to robią, więc z jednej strony jest ta narracja, że na płaszczyźnie rządowej nie pomagamy, no ale faktycznie te uzbrojenie jest wysyłane, co Iwan Korczok w jednej z debat wytknął Peterowi Pellegriniemu. I tu jeszcze dodam taką ciekawostkę, że podczas jednej z debat telewizyjnych, właśnie po tej pierwszej turze, gdzie spotkali się obaj kandydaci, redaktor prowadzący zapytał o zachowanie się kandydatów w sytuacji ataku na jedno z państw NATO, na przykład przez Rosję, co by zrobili. No i tutaj oczywiście Iwan Korczok miał takie dosyć jednoznaczne stanowisko, że jest ten artykuł 5, że trzeba pomagać, że jesteśmy członkiem NATO i tak dalej.
Czyli mówił wszystko to, czego się należało spodziewać po szefie dyplomacji, dyplomacie w ogóle zawodowym, prawda?
No, ale też takim polityku prozachodnim, pronatowskim, tak. Który zawsze jakby podkreślał to zakotwiczenie Słowacji w NATO, w Unii Europejskiej, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Peter Pellegrini powiedział, że z powodu polityki poprzednich rządów, tych centroprawicowych, Słowacja pozbyła się uzbrojenia, jest bezbronna, no i chyba w domyśle, że nie byłaby w stanie takiej pomocy udzielić. I tam redaktorka zapytała na przykładzie Polski, tak, że gdyby jedno z państw, na przykład Polska, zostało zaatakowane. No i ta odpowiedź właśnie Pellegriniego była taka niejednoznaczna, ambiwalentna.
Czyli wszystko zależy od sytuacji, w której jakby kandydaci mogliby się znaleźć. Natomiast Chciałbym też, bo to też jest interesujące, prawda? Wspomniał pan o tej rekordowej frekwencji, która zmieniła się no, na przestrzeni kilku tygodni, można powiedzieć jednak znacznie. Co się takiego wydarzyło? Z czego wynika ta dodatkowa mobilizacja wyborców? No bo z jakiegoś powodu oni jeszcze liczniej przyszli do tych wyborów, do drugiej tury.
No to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że jednak na Słowacji jest bardzo dużo wyborców skrajnych, którzy często ulegają dezinformacji, tym różnego rodzaju mediom dezinformacyjnym. No oni nie mieli w tych wyborach tak naprawdę swojego kandydata. Znaczy mieli w pierwszej turze na przykład Stefana Harabina, czy jakichś pomniejszych kandydatów, natomiast już w drugiej turze nie mieli i musieli trochę wybrać mniejsze zło. I akurat Peterowi Pellegriniemu, który zradykalizował swój przekaz, bo on już bardzo radykalnie, publicznie mówił o tej polityce pokoju, tak w cudzysłowie, i zakończeniu pomocy militarnej dla Ukrainy. Wydaje mi się, że oni znaleźli w nim jakby tego polityka, który będzie reprezentował ich interesy. No pamiętajmy, że cały czas ten obóz rządowy, Smer, Robert Fico są bardzo popularni na Słowacji. Ich poparcie jest wysokie wciąż po tych kilku miesiącach rządzenia. Tak więc poza tym jakby szeroko rozumianym obozem rządowym były te skrajne partie, skrajnie prawicowe w dużym stopniu i one tylko w Pellegrinim widziały szansę na realizację tych swoich interesów, tego, że Słowacja nie zostanie wciągnięta do wojny. Oni się też przestraszyli, że Iwan Korczok, jak głosiła ta właśnie narracja wyborcza, po pierwsze może wprowadzić Słowację do wojny, a po drugie może zdestabilizować sytuację polityczną na Słowacji. Bo tam się też pojawił taki spin, że jeśli wygra Korczok, on stanie się takim naturalnym liderem opozycji. Ten Pałac Prezydencki będzie takim centrum dowodzenia tej opozycji i to może spowodować, że on będzie przeszkadzał w rządzeniu obecnej ekipie Roberta Fico i to doprowadzi w krótkim czasie na przykład do rozpadu rządu, do jakichś przedterminowych wyborów.
Czyli mieliśmy jednak taką dużą mobilizację elektoratu przeciwnego Korczokowi.
Wydaje mi się, że tak, że po prostu on był takim, według sztabowców Pellegriniego, takim wszelkim złem politycznym na Słowacji i nawet jeśli ktoś ze skrajnej prawicy nie do końca się identyfikował z Peterem Pellegrinim, przypominam politykiem jednak lewicowym, to uważał, że wybiera w tym zakresie mniejsze zło. I oczywiście Peter Pellegrini to wykorzystywał w czasie debat telewizyjnych bardzo zręcznie. On w każdej debacie podkreślał właśnie tą swoją jakby narrację antywojenną. Atakował też oczywiście Korczoka za to, że jest przeciwieństwem powiedzmy jego. I to spowodowało chyba jednak w dużym stopniu to, że przynajmniej w tych okręgach, gdzie tradycyjnie wygrywa koalicja rządowa, prawda? Czy tam centrum Słowacji, wschód, no i też ta południowa część zamieszkała przez mniejszość węgierską. Tam ludzie poszli po prostu w większym zakresie niż w pierwszej turze. W niektórych powiatach, jak pokazują te badania robione tak na szybko po wyborach, ten przyrost ludzi, którzy poszli do wyborów był kilkudziesięcioprocentowy. Czyli kilkadziesiąt procent więcej ludzi poszło niż w pierwszej turze. Czyli była obawa, był strach przed tym, że Korczok może wygrać.
I zadziałało to na korzyść Petera Pellegriniego, który został nowym prezydentem. Jaka to może być prezydentura? Bo to, co wiemy, my oczywiście też charakteryzowaliśmy w naszych rozmowach tego polityka. Pojawiają się już w jakichś analizach, w jakichś komentarzach, opisach tego typu sformułowania, jakby zgodne z prawdą, że to można powiedzieć polityk właściwie dzisiaj spełniony, bo jest jedynym politykiem na Słowacji, który był posłem, ministrem, premierem, przewodniczącym parlamentu, no i w połowie czerwca zostanie głową państwa, no co chyba niebagatelne, wciąż jest jak na polityka bardzo młody, przed pięćdziesiątką.
Dokładnie tak. No wydaje mi się, że jest spełniony, bo to on jest w polityce już tam od około 20 lat. No był premierem w 2018 roku, pełnił kilka funkcji rządowych. Jest obecnie liderem no, tej jednej z partii koalicyjnych, no ale jakby objęcie urzędu prezydenta to jest chyba takie jego spełnienie w sensie politycznym. Nie wiem, czy to jest szczyt jego kariery, bo oczywiście zawsze może być jakaś kariera międzynarodowa w przyszłości, no ale niewątpliwie osiągnął bardzo duży sukces polityczny. Natomiast jakim będzie prezydentem? Bardzo trudno powiedzieć w tym momencie, bo część analityków czy dziennikarzy uważa, że on będzie takim przedłużeniem obecnego układu rządowego, Roberta Fico, tak? Że będzie rząd, będzie prezydent i ten prezydent będzie wspierał wszelkie reformy, przyjmował wszystkie ustawy, które rząd będzie uchwalał. Tak?
Oczywiście rola prezydenta na Słowacji no, to też nie jest jakaś przesadnie silna, tak należałoby jednak stwierdzić. No to mamy tutaj przede wszystkim wiodącą rolę premiera, jeśli chodzi tak, o tak. pełnienie jakby tych funkcji wykonawczych w kraju.
Dokładnie tak, no ale oczywiście w pewnych sytuacjach prezydent jest istotny, prawda, szczególnie jeśli chodzi o politykę personalną dotyczącą sądownictwa na Słowacji, nominacji ambasadorskich na przykład, jakichś nominacji dotyczących służb specjalnych. Tak więc on może utrudniać rządowi pracę, ale może też ułatwiać, być jakby częścią tego systemu politycznego i wydaje się, że Pellegrini raczej jakimś wielkim oponentem tego, co robi Robert Fico, nie będzie. Pamiętajmy o tym, że on ma też szansę za 5 lat reelekcji, tak? Czyli startu w kolejnych wyborach.
Chociaż też jest ograniczenie, jeśli chodzi o pełnienie funkcji na Słowacji, prawda?
Tak, bo to jest jakby raz można jeszcze startować, więc być może on będzie chciał po prostu starać się o reelekcję, tak więc on się nie może przez te najbliższe 5 lat jakoś bardzo skonfliktować z Robertem Fico i z tym obozem rządowym, bo go po prostu nie poprą w tych kolejnych wyborach. Więc wydaje mi się, że on raczej na jakąś konfrontację nie pójdzie. Natomiast na ile będzie samodzielny, na ile sobie stworzy jakiś właśnie swój, prawda, obóz polityczny w Pałacu Prezydenckim, jakimi się otoczy ekspertami, doradcami, no to zobaczymy pewnie w czerwcu. Na razie jest trochę za wcześnie, żeby tutaj coś prognozować. No Chlas i w ogóle Pellegrini jeszcze wcześniej, przed wyborami parlamentarnymi, on był taką łagodniejszą twarzą tej lewicy słowackiej, zupełnie inną niż Robert Fico, niż Smer. No, później się zradykalizował w trakcie kampanii wyborczej. No, zobaczymy, jak będzie teraz, po wyborach. No, minął już ten okres przedwyborczy, taka kampania, gdzie trzeba było tych ludzi mobilizować. Więc ja jestem ciekawy, jakie będą pierwsze decyzje, prawda, kiedy on już obejmie formalnie swój urząd po Zuzanie Czaputowej. No, ale no, niewątpliwie, to już w mediach słowackich się pisze, że on będzie musiał podejmować dosyć szybko różne decyzje personalne. Tam już czeka lista na przykład jakichś ambasadorów do wymiany i wysłania nowych, prawda, sędziów Sądu Konstytucyjnego. Mówi się także tam o wymianie w mediach publicznych na Słowacji. Więc zobaczymy, jeżeli on będzie po prostu wszystko podpisywał jak leci, no to raczej tutaj nie sądzę, żeby stał się jakimś takim samodzielnym podmiotem politycznym. Ale może się okazać, że tutaj będzie coś próbował negocjować. Tylko też pamiętajmy, że on będzie musiał zrezygnować, może już zrezygnował z przewodniczenia partii Chlas, czyli ktoś inny przejmie po nim tą funkcję. On przestaje być też marszałkiem parlamentu. Tak więc już będzie miał taki mniejszy wpływ na parlamentarzystów i na swoją partię. Tak więc to też jest jakieś wyzwanie.
Wszystko będzie też
zależało
od tego, jaka ta rzeczywistość polityczna
dokładnie
ukształtuje
tak,
się.
Dokładnie tak, przez te kilka lat, przez tą kadencję parlamentarną, polityce. Prawda? No bo na razie te partie mają dosyć duże poparcie, ale no zobaczymy. Takim pierwszym testem moim zdaniem będą wybory europejskie, które będą w czerwcu. One są specyficzne, prawda? Bo tam jest bardzo niska frekwencja, no i często te takie proeuropejskie partie wygrywają, czyli niekoniecznie Smer czy Chlas, tylko na przykład Progresywna Słowacja. Ale zobaczymy właśnie. To będzie taki pierwszy test tego, co się stało w zeszłym roku, prawda, w wyborach parlamentarnych i w tych wyborach prezydenckich.
Skąd my to znamy, chciałoby się powiedzieć, maratony wyborcze. Dziś rozmawiamy o sytuacji na Słowacji. Z nami jest dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UNCS oraz Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.